Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził dwa miejsca kultu maryjnego w Rzymie. Program rozpoczniemy od relacji z papieskiej pielgrzymki. Nadamy też rozmowę z kardynałem Leonardo Sandrim o pomocy dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Na zakończenie audycja księdza Edwarda Czei, prawda o księżach. 24 czerwca na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Dwa miejsca kultu maryjnego na Monte Mario, jednym z najwyższych wzniesień Rzymu, odwiedził dziś papież. Spotkał się tam równocześnie z dwiema wspólnotami zakonnymi. Najpierw udał się do Ośrodka Księży Orionistów, gdzie poświęcił ustawioną na nowo figurę Matki Bożej, odrestaurowaną po tym, jak w październiku ubiegłego roku przewrócił ją gwałtowny wiatr. Górująca nad Rzymem olbrzymia figura Matki Bożej ze złoconego brązu ma 9 metrów wysokości i wznosi się na 19-metrowym piedestale. Rzymianie określają ją jednak zdrobniale i niemal pieszczotliwie słowem Madonnina. Jest dziełem Żyda Arrigo Minerbiego, który był ukrywany podczas wojny przez orionistów.
Na Monte Mario Ojciec Święty przypomniał, że umieszczona tam w 1953 roku figura była wypełnieniem ślubowania złożonego podczas wojny przez Rzymian z inicjatywy rzymskich orionistów, którą poparło ponad milion mieszkańców miasta. Podjął ją Pius XII. Ślubowanie złożono 4 czerwca 1944 roku. Tego samego dnia Rzym został wyzwolony bez zniszczeń, przypomniał Benedykt XVI. Zachęcił Rzymian do odnowienia zawierzenia Maryi. Nawiązał przy tym do symbolicznego znaczenia, jakie ma jej figura górująca nad miastem.
Maria, Madre di Dio e nostra.
Niech Maryja, Matka Boga i nasza, będzie zawsze u szczytu waszych myśli i uczuć. Niech będzie pewną przewodniczką waszej woli i wspiera wasze kroki. Niech zachęca do naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech Madonnina, jak lubią ją nazywać Rzymianie, patrząc z wysoka na miejsca życia rodzinnego, społecznego i religijnego Rzymu, strzeże rodzin, wzbudza dobre postanowienia i pragnienie nieba. Patrzeć ku niebu, modlić się, a potem ruszać z odwagą do pracy. Zdrowaś Mario i ruszajmy. Zachęcał święty Alojzy Orione. Składając ślubowanie Maryi, Rzymianie nie tylko obiecali modlitwę i kult, ale zaangażowali się w dzieła miłosierdzia. Ze swej strony orioniści w tym ośrodku na Monte Mario, wcześniej jeszcze niż budową figury, zajęli się opieką nad kalekami i osieroconymi dziećmi. Program świętego Alojzego Orione, Tylko miłość zbawi świat, konkretyzował się tu w znaczący sposób. Stał się znakiem nadziei dla Rzymu wraz z figurą Maryi wzniesioną na wzgórzu.
Papież nawiązał do słów założyciela orionistów Tylko miłość zbawi świat, które były też hasłem niedawnej kapituły generalnej tego zgromadzenia. Podkreślił głęboki związek chrześcijańskich dzieł miłosierdzia z wiarą i nadzieją. Mają być świadectwem opatrznościowej miłości Boga opartym na autentycznym życiu duchowym.
Na uroczystości obok przedstawicieli Kościoła, w tym orionistów z ich generałem i uczestnikami zakończonej właśnie kapituły generalnej, były też obecne rzymskie władze samorządowe z burmistrzem Wiecznego Miasta i przewodniczącą regionu Latium. Po poświęceniu odrestaurowanej figury Benedykt XVI odwiedził wspólnoty klauzurowych dominikanek w klasztorze Matki Bożej Różańcowej. Przechowują tam one jedną z najstarszych ikon maryjnych Wiecznego Miasta z VII wieku. Z dominikankami papież odmówił południową modlitwę liturgiczną. W homilii podkreślił apostolskie znaczenie ich modlitewnego życia dla uświęcenia całego Kościoła.
Forma życia kontemplacyjnego w klauzurze, jaką otrzymałyście od świętego Dominika, umieszcza was jako żywotne członki w sercu ciała mistycznego Chrystusa, którym jest Kościół. Serce porusza obieg krwi i utrzymuje przy życiu całe ciało. Tak samo wasze życie, ukryte z Chrystusem, składające się z modlitwy i pracy, przyczynia się do podtrzymywania Kościoła, który jest narzędziem zbawienia, dla każdego człowieka odkupionego przez Chrystusa Jego własną krwią. Z tego niewyczerpanego źródła czerpcie przez modlitwę. Przedstawiajcie przed obliczem Najwyższego duchowe i materialne potrzeby tylu braci w trudnościach, zagubione życie tych, co oddalili się od Boga. Jakże nie współczuć tym, którzy zdają się błądzić bez celu? Jakże nie pragnąć, aby w ich życiu doszło do spotkania z Jezusem, który sam jeden nadaje sens naszej egzystencji?
Nie mija dyskusja przed rozprawą odwoławczą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w sprawie zakazu umieszczania krzyży we włoskich szkołach publicznych. Jednocześnie w samych Włoszech cała sprawa jest okazją do debaty na temat chrześcijańskiej tożsamości kraju. Udział w niej biorą także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej.
Publiczne eksponowanie wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego jest wyrazem tożsamości ściśle związanym z uczuciami religijnymi, dziejami i tradycją Włoch, podobnie jak innych narodów europejskich. Takiego zdania jest watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone. Swoją opinię wyraził on w przesłaniu do uczestników zorganizowanego w Rzymie pod patronatem włoskiego prezydium Rady Ministrów sympozjum Wartości i prawo, sprawa krucyfiksu. Purpurat wyraził też nadzieję, że dyskusja pomoże zrozumieć, iż publiczne umieszczanie symboli religijnych jest ważnym wyrazem wolności wyznaniowej, domagającym się właściwego stosowania zasady pomocniczości. Problemy chrześcijan w Ziemi Świętej są dziś tematem watykańskich obrad Roaco, czyli dzieł pomocy kościołom wschodnim. Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek debatą nad dokumentem roboczym do synodu o Bliskim Wschodzie, który odbędzie się w październiku w Watykanie, a zakończy jutro audiencją u papieża. Jak powiedział nam sekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich, arcybiskup Cyril Wasil, spotkanie to wpisuje się w długofalową pomoc, jaką Kościół Powszechny udziela chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.
Samo w sobie nie jest to jakieś szczególne spotkanie. Wpisuje się ono w długofalowy proces współpracy między różnymi instytucjami pomocy i Kościołem na Bliskim Wschodzie. Jednak to spotkanie odbywa się już w kontekście synodu biskupów. Różne agencje katolickie zostały poinformowane o potrzebach tamtejszych kościołów. Chodzi tu o potrzeby w trzech dziedzinach – migracja, młodzież i edukacja oraz konkretne struktury kościoła. Na tym polu zapotrzebowanie jest największe.
Zapowiedziany na październik synod biskupów dla Bliskiego Wschodu zdominował nie tylko tegoroczne obrady Roaco, ale również życie chrześcijan w Ziemi Świętej. O znaczenie tego wydarzenia zapytaliśmy prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kardynała Leonarda Sandriego.
Papież poprzez zwołanie synodu biskupów o Bliskim Wschodzie zwrócił uwagę całego Kościoła na centralne miejsce tego regionu w naszej religii. Chodzi tu w szczególności o Jerozolimę i te wszystkie miejsca, w których żył nasz Zbawiciel. W związku z synodem widać wielkie ożywienie w kościołach na Bliskim Wschodzie. Mamy również nadzieję, że pozwoli on lepiej uczestniczyć wszystkim katolikom w życiu i problemach tamtejszych chrześcijan. Ale jest też inny aspekt. Synod biskupów ma doprowadzić do odnowy życia tych kościołów poprzez skupienie się na Jezusie, naszym Zbawicielu.
A jak Roaco przygotowuje się do tego wydarzenia?
Spotkanie Roaco wpisuje się już w kontekst synodu. Wszystkie programy pomocy są analizowane w świetle priorytetów synodu, dlatego też nasze obrady rozpoczęliśmy od debaty na temat Instrumentum Laboris. Ten dokument będzie bowiem punktem wyjścia obrad synodalnych. I muszę powiedzieć, że wszystkie organizacje, które udzielają pomocy Kościołowi na Bliskim Wschodzie, wyraziły wolę współpracy na rzecz realizacji celów wyznaczonych przez synod. Już sam jego temat pozwala przypuszczać, że będzie tu chodziło o dwa cele – jedność i świadectwo. Jedność przede wszystkim wewnątrz samego Kościoła katolickiego, ale również w perspektywie ekumenicznej i w kontekście dialogu międzyreligijnego z Żydami i muzułmanami. Drugi cel to świadectwo, ale w oparciu o nawrócenie. Takie świadectwo ma żywotne znaczenie dla całego Bliskiego Wschodu.
Wiemy, że poważnym problemem tamtejszych kościołów jest stały odpływ chrześcijan. Co na to Roaco?
Oczywiście, z całą mocą wzywamy chrześcijan, aby pozostali w swej ojczyźnie. Inaczej Bliski Wschód nie będzie sobą, straci istotną część swej tożsamości, ponieważ chrześcijaństwo należy do tożsamości tego regionu. A zatem wszelka pomoc, jakiej udzielimy tamtejszym chrześcijanom, będzie z pożytkiem dla całego regionu. Wiemy, że chrześcijanie napotykają tam poważne problemy, jednakże ożywia nas nadzieja, którą przyniósł nam Jezus. I dlatego wierzymy, że chrześcijanie zawsze będą mogli być świadkami prawdy Ewangelii w tym bliskowschodnim świecie, z którego wyrosła nasza wiara.
Jakie jest znaczenie tego spotkania ROACO?
Znaczenie tego spotkania wynika z faktu, że ROACO tworzą przede wszystkim organizacje Kościoła na Zachodzie: Miseror, Missio, Renovabis, Kirche in Not, Caritas. A zatem w czasie tych spotkań to Kościół na Zachodzie skupia się na potrzebach Kościoła Jerozolimy, Bliskiego Wschodu, aby okazać swoją solidarność z tą częścią Kościoła katolickiego. Możliwości kościołów na Bliskim Wschodzie są bardzo ograniczone. Ale jeśli będą wiedziały, że mogą liczyć na solidarność i współpracę wszystkich kościołów na świecie, a zwłaszcza na Zachodzie, to dzięki temu będą się mogły stawać prawdziwymi ośrodkami jedności i ewangelicznego świadectwa.
Czy kościoły na Bliskim Wschodzie mają w ogóle szansę na uniezależnienie się od pomocy z Zachodu?
Oczywiście. Trzeba pamiętać, że na początku to one były kościołami misyjnymi, samowystarczalnymi i pomagającymi. To one głosiły Ewangelię w najdalszych zakątkach świata. Pomoc, którą otrzymują z Zachodu, nie ma bynajmniej służyć jakiejkolwiek kolonizacji religijnej, podporządkowaniu, lecz ich ożywieniu i odnowie. Oczywiście dziś niestety chrześcijanie są mniejszością w tym regionie. I dlatego jak wszyscy, którzy są mniejszością, potrzebują pomocy.
Mówił kardynał Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, niezwykła obecność pośród ludu. Część pierwsza.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
Bogu niech będą dzięki za to, że w naszej polskiej rzeczywistości nie brakuje kapłanów. Widzimy ich niemal wszędzie, w kościele, na katechezie, przy sprawowaniu sakramentów, przy różnorakim towarzyszeniu wiernym, którym służą. Dają się nawet zauważyć pośród nas na ulicy, w sklepie, w urzędach, tak po prostu mówiąc, w naszej codzienności. Wszyscy wierzący, a czasem nawet i niewierzący, korzystają z ich obecności i posługi. Zazwyczaj jednak nie przyglądamy się im zbyt uważnie. Nie myślimy o tym, jak są obecni pośród nas, bo po prostu są i wykonują swoją robotę. Chyba że zdarzy się, że w jakiś sposób nam zajdą za skórę. Wtedy to zaczynamy intensywniej o nich myśleć. Ale tego rodzaju myślenie jest raczej negatywne. Mając ich wielu, łatwo się możemy przyzwyczaić do ich obecności i to do tego stopnia, że może nam ona nawet trochę spowszednieć. Niedawno miniony czas Wielkiego Postu, kiedy to obecność kapłana w służbie swojego ludu staje się jeszcze bardziej intensywna niż zwykle, może nam pomóc w refleksji nad rodzajem tej obecności, nad sposobem bycia i posługiwania kapłana swojemu ludowi. Mamy też okazję, aby pomyśleć nad obecnością i rolą kapłana w moim osobistym życiu. Bowiem sama rola kapłana jest zrozumiała, ale w nim samym, w jego obecności, jest chyba jednak coś tajemniczego. Sobór Watykański II w dokumencie Presbyterorum Ordinis powiada między innymi, że ustanowił Pan niektórych, aby w społeczności wiernych posiadali świętą władzę kapłańską składania ofiary i odpuszczania grzechów i aby w imieniu Chrystusa publicznie sprawowali dla ludzi urząd kapłański. Bo przez specjalny sakrament kapłan zostaje naznaczony szczególnym znamieniem i tak upodabnia się do Chrystusa kapłana, by mógł działać w jego zastępstwie. Kapłaństwo jest służebne z natury. Zakłada zjednoczenie z Chrystusem i upodobnienie się do Chrystusa kapłana, proroka i pasterza. A więc misja kapłana to misja prorocka, głoszenie i nauczanie Słowa Bożego, władza kapłańska, sprawowanie sakramentów, a w szczególności ofiary eucharystycznej i odpowiedzialność duszpasterska, prowadzenie wspólnoty ludu Bożego. Kapłan w pełni służy Słowu i wspólnocie, lecz jest on również i przede wszystkim człowiekiem modlitwy i kontemplacji, żyjącym w jedności z Chrystusem, najwyższym kapłanem, uobecniając Jego ofiarę eucharystyczną i nieustanne wstawiennictwo. Charakter kapłańskiej obecności i posługi pomaga nam zdefiniować i określić tożsamość i specyficzną duchowość kapłana. A trzeba nam wiedzieć, że to, co zasadniczo stanowi o duchowości kapłana katolickiego, polega na byciu wybranym przez Boga i Kościół, by poświęcić całe swoje życie głębokiej jedności z Chrystusem kapłanem, przede wszystkim przez składanie ofiary eucharystycznej, następnie w liturgii godzin i codziennej modlitwie, by w taki sposób hojnie służyć Chrystusowi i ludowi Bożemu przez głoszenie oraz nauczanie Słowa Bożego i gromadzić wspólnotę kościelną w imię Chrystusa Pasterza mocą Ducha Świętego. W jaki sposób można by tak krótko, ale zarazem i precyzyjnie określić tę niezwykłą obecność, posługę kapłana dla ludu Bożego? Jest kilka wymiarów tej obecności. Oto one. Dokonywać przemiany. Kapłan to człowiek, który składa ofiary duchowe. Ofiarować to znaczy umieścić przedmiot ziemski w Bożej sferze, aby potwierdzić, że należy on do Boga. Być kapłanem znaczy we wszystkich zajęciach dnia codziennego czynić widocznym, że się należy do Boga, że się pracuje dla Boga, a nie dla siebie i że sposób, w jaki żyje i pracuje kapłan, pozwala ludziom dostrzegać i doświadczać Boga. Po prostu chodzi o to, aby szukać i znajdować Boga we wszystkim. Składać świadectwo. Chodzi tutaj przede wszystkim o świadectwo wiary. A ono tylko wtedy jest przekonujące, gdy życie kapłana zaciekawia ludzi, którzy mają z nim kontakt i kiedy w tym, jak on wykonuje swoją pracę, jak odnosi się do innych, jak z nimi rozmawia, ludzie dostrzegają coś przekonywującego, a jednocześnie coś im nieznanego. Naprawdę wiarygodne świadectwo o Chrystusie kapłan składa wtedy, gdy jego życie odzwierciedla życie Chrystusa. Bez tego bowiem słowa kapłana są puste. Drugą część tematu tej audycji usłyszymy za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.